Zadam Ci pytanie. Zadam Ci jedno pytanie. Jak mocno tęsknisz za Nim? Jak mocno tęsknisz za Jego obecnością? Posłuchaj mnie. To pragnienie Jego żywej obecności w Twoim życiu powinno płonąć bez przerwy. Od momentu, kiedy narodziłeś się z Boga, bez przerwy, bez przerwy. Raz mocniej, raz słabiej, ale bez przerwy. Wiesz, dlaczego to jest ważne? To Cię utrzymuje na Jego drodze. To Cię utrzymuje na właściwej drodze. A od czasu do czasu będziesz mieć spotkanie. To spotkanie z Jego dotykiem, ono zmieni Ciebie. Jego jeden dotyk, Jego jedno słowo, Jego żywa obecność w ułamku sekundy zmienia na stałe. To jest łaska. Cudowna łaska. Boża łaska. Dzisiaj będę kontynuował ten temat, cudowny temat wstawiennictwa. Mam nadzieję, że przesłuchaliście poprzednie, więc nie będę przypominał. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi, ty i ja, potrzebowaliśmy wstawiennika. Każdy człowiek będzie w sytuacji, może być w sytuacji, gdzie będzie potrzebował wstawiennika. Boże dziecko często jest w sytuacji, kiedy potrzebuje wstawiennika. Potrzebuje kogoś, kto stanie pomiędzy Nim a Bogiem. Kogoś, kto będzie występował w Jego imieniu przed Bogiem. Kogoś, kto będzie orędował za Nim przed Bogiem. Kogoś, kto będzie występował w Jego sprawie przed Bogiem. Dlaczego? Boże Słowo mówi, że Jezus dzisiaj wstawia się za nami po prawicy Boga Ojca. Amen. On jest cudownym wstawiennikiem, ale chcę Ci powiedzieć, On tam sprawuje swoją funkcję wstawienniczą, ale On też jest głową swego ciała, Kościoła. A Kościół jest Jego ciałem na tej ziemi. jest jego reprezentantem na tej ziemi. Tylko Jezus, doskonały człowiek, człowiek i Bóg w jednej osobie, chodząc po tej ziemi przez 33 lata, troszkę więcej, on widział, odczuwał. Był czysty, bez grzechu. Boże Słowo nas naucza, że ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Tam nie, tu będą oglądać Boga. On był czysty. Czystość powoduje to, że widzisz każdą szarość, każdy brud, najmniejszy nawet grzech i widzisz, jak to niszczy, jak to zniewala. Więc człowiek potrzebował wstawiennika. Nieraz będzie potrzebował wstawiennika. Dlaczego? Nie wszyscy wiedzą, jak się dostać przed Boże oblicze, aby zrozumieć, co się dzieje w jego życiu i dlaczego. Nie wszyscy to wiedzą. Nie wszyscy wiedzą, jak się modlić, żeby odpowiedź przyszła. Nie wszyscy mają taką społeczność z Nim, żeby zapytać i otrzymać od razu odpowiedź. Nie wszyscy to mają. Chociaż to jest dla wszystkich. Nie wszyscy potrafią usłyszeć, rozpoznać Jego głos, którym On mówi do nas i poprzez który chce nas prowadzić, wyprowadzić. Często z takiego bagienka, w które żeśmy wdepli, po to, żeby nas błogosławić. Niektórzy są zwodzeni albo już zwiedzeni przez wroga i przez to nie potrafią rozpoznać, przyjąć prawdy, która prowadzi zawsze do wolności. Niektórzy, w tym także część Bożych dzieci, żyje w grzechu, nieraz nieświadomym grzechu. Przez co otworzyli drzwi dla wroga w swoim życiu. A więc stracili boską ochronę. Tacy też potrzebują kogoś, kto będzie orędował za nimi przed świętym Bogiem. Każdy grzech w życiu człowieka, w cudzysłowie, woła, niebo słyszy. I Boża sprawiedliwość musi się objawić. Każda choroba w cudzysłowie woła do Boga o interwencję. Każdy ból, cierpienie, wykorzystanie wołają do Boga. Odpowiedź o miłosierdzie. Każde zaślepienie, zwiedzenie wołają do Boga. Każda też Boża obietnica woła o manifestację. Księga Hioba, 9 rozdział. Tą księgę studiowałem wiele razy. Dzisiaj ją bardziej rozumiem niż 20 czy 25 lat temu. Otwórzmy sobie 9 rozdział i przeczytamy 32 i 33 wiersz. Pamiętacie, Hiob był w bardzo trudnej sytuacji, delikatnie mówiąc. Można by powiedzieć, w beznadziejnej prawie. Wiecie, jeśli człowiek przeklina dzień swojego narodzenia, to znaczy, że naprawdę miał serdecznie dosyć. Mówi tak. On nie jest tu Bo on nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Hiob mówi tak: nie rozumiem tego wszystkiego, co się dzieje w moim życiu. Sam nie potrafię się dostać i otrzymać odpowiedzi. A nie ma nikogo, kto by stanął i położył jedną rękę na mnie, drugą na Bogu i żebym mógł to przynieść mi zrozumienie tego, co się dzieje. Nie mam takiego człowieka, mówi. 33 rozdział. Tu jest opisana historia, nie będziemy jej całej czytać. Od 14 wiersza tutaj mówi, że Bóg przemawia raz, drugi, ale na to się nie zważa. Widzisz, wielu ludzi niestety ma zamknięte uszy na głos Boga. Nieraz duma i pycha zaślepia, nieraz zabieganie zagłusza to wszystko. Troski, grzech. To są wszystko rzeczy, które zagłuszają. Zagłuszają głos Boży. Bóg nieraz mówi we śnie, ostrzega i tak dalej. Tutaj mówi też o chorobie, jego ciało niszczeje, 21. Do niepoznania jego kości wysychają, dusza zbliża się do grobu. Jeżeli potem oręduje za nim jakiś anioł, pośrednik. Mamy takich znajomych w Warszawie i kiedy nieraz żona do nich dzwoni, bardzo często słyszy od nich tak: ty jesteś dla nas aniołem z nieba, bo zawsze dzwonisz we właściwym czasie z właściwą radą. Jesteś jak anioł. Niby przypadek. Ja nie wierzę w przypadki. Bóg nie jest przypadkiem. W Bogu nie ma przypadków. Widzisz, Bóg zna sytuację wszystkich ludzi i zawsze chce przyjść z odpowiedzią. W jednej dziedzinie życia i moja żona i ja mówiliśmy wiele razy przez lata, póki co nie przyjęli nauki, więc się zmagają dalej. Przeczytamy pewien fragment. Jeżeli potem oręduje za nim jakiś anioł pośrednik, aby objawić człowiekowi jego obowiązek, aby objawić człowiekowi tą właściwą drogę, słowo z nieba, pokazać tą właściwą drogę. Po co Bóg to robi? Bo widzi, że ten człowiek sam nie jest w stanie usłyszeć, przyjąć, ale jest ktoś, kto wie, kto zna tą drogę i poprzez relacje przychodzi, da to połączenie i przez tą osobę mówi, nieraz w bardzo prosty sposób. I zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia od grobu, otrzymałem za nie okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze. I tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi mówiąc: zgrzeszyłem, złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie, aby moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wybawić jego duszę z grobu i oświecić światłem żyjących. Boże miłosierdzie jest niezmierzone. Słowo niezmierzone mówi, że nie ma początku i nie ma końca. Boże miłosierdzie dla człowieka góruje nad sądem. Wiecie, co to znaczy? Bóg zrobi wszystko, co będzie mógł ze swojej strony zrobić, żeby okazać człowiekowi miłosierdzie, żeby uchronić go przed sądem, przed swoją doskonałą sprawiedliwością. Zrobi wszystko, co będzie mógł. Będzie chciał do tego użyć kogoś, kto zna przynajmniej w części jego słowo, jego drogi, jego wolę. List do Galatów 4:19, zobaczmy. Paweł pisze list do kościoła w Galacji, do wierzących, do nowonarodzonych i mówi tak: dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. Słowo znowu mówi, że to nie jest po raz pierwszy, przynajmniej po raz drugi, znowu. A więc był pierwszy raz, kiedy Paweł zrodził ich dla Ewangelii, dla Chrystusa. Jak myślicie? Paweł użył słowa: zrodziłem was dla Chrystusa. Więc musiał widzieć, musiał czuć Boże serce, musiał znać tą Bożą wolę i Bożą miłość i widział tych, którzy są zgubieni. On zrodził ich dla Chrystusa, powstał Kościół, a potem mówi: znowu was rodzę ku dojrzałości w Chrystusie. Ja nie rodziłem fizycznie dziecka, bo jestem mężczyzną. Żona mi opowiadała o tym, jak była w szpitalu, jak rodziła, jak niektóre kobiety się zachowywały w czasie porodu, że to jest duży ból. Krzyczały różne rzeczy, nieraz bardzo nieprzyjemne, z bólu. Miałem raz kiedyś taki ból, że myślałem, że zemdleję z bólu. Ale to krótkotrwały był. Ale wiem, co to znaczy duchowy poród czegoś. Wiem, co to znaczy duchowo zrodzić coś od Boga. Chcę wam coś powiedzieć. Ja będę o tym może mówił więcej za 2 tygodnie, ale chcę wam powiedzieć, to jest ból połączony z cierpieniem, ze łzami, z ofiarą. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Widzicie, Paweł miał objawienie Chrystusa. I on, patrząc na ludzi wierzących, widział, że Chrystus nie jest ukształtowany w ich życiu jeszcze. Że bardzo często postępują w cielesny sposób, że wracają pod prawo. To go bolało. Cierpiał z tego powodu. Więc w modlitwie zradzał tą dojrzałość. W bólach porodowych. Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus uczynił nas królewskim kapłaństwem. Amen. Jedną z posług kapłanów było stawanie pomiędzy Bogiem a ludem. Co oni robili? Wstawiali się. Wstawiali się. Mamy sprawować swoją posługę kapłańską poprzez nasze modlitwy i wstawiennictwo za wszystkich ludzi. 1 Tymoteusz, otworzymy sobie. Jest wiele fragmentów, ale kilka takich wybrałem. 1 Tymoteusz, 2 rozdział. Przede wszystkim więc napominam. Powiedz: przede wszystkim. Powtórz to jeszcze raz. Wiesz, co to znaczy? Zanim zaczniesz modlić się o siebie czy o innych. Przede wszystkim. Czyli na początku. Najważniejsze. Aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów. Za wszystkich przełożonych. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Jeśli dzisiaj narzekasz na rząd, krytykujesz go i osądzasz, a może nawet przeklinasz, to nie jest właściwa postawa. Czy oni są doskonali? Absolutnie nie. Jedyny doskonały człowiek chodzący po tej ziemi to był Jezus Chrystus. Czy ty jesteś doskonały? Ja? Nie. Wykonawca słowa przede wszystkim będzie wołał o rządzących. Dziewięć lat codziennie modliłem się za prezydenta Kwaśniewskiego. I chcę wam powiedzieć, to nie przyszło, że ja chciałem. To przyszło z nieba. Inni go nazywali komuch. Mieliśmy kiedyś spotkanie w Warszawie ze znanym człowiekiem w Polsce. I kiedy mu to powiedziałam, zaczął mówić takie negatywne rzeczy na niego. Ja powiedziałam, ty jesteś wierzący i tak mówisz o swoim prezydencie? On mówi, on nie jest moim prezydentem. Ja powiedziałam, a moim jest, bo ja jestem Polakiem. Po jakimś czasie zrozumiał i przeprosił mnie i powiedział, tak, to był mój grzech, to moja postawa nie była właściwa. Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, który chce. To nie jest takie chcenie, a może tak. Nie, to jest raczej, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chciałbym dzisiaj mówić na temat egzekwowania poprzez wstawiennictwo, egzekwowanie odkupienia. Dzieliłem się z wami tu kiedyś o pewnej osobie, którą kiedyś w cudzysłowie przez przypadek Bóg dał mi spotkanie w windzie. 15-16-letnia dziewczynka. Jechałem z nią 5 pięter w wieżowcu i w tym czasie, kiedy jechałem i patrzyłem na nią, przyszło od Boga objawienie, jakie życie ona prowadzi, a jednocześnie brzemię za nią. Wiecie, co to jest brzemię Pańskie? To jest wtedy, kiedy ten Bóg, który mieszka w tobie, ten Bóg, który kocha każdego człowieka, zaczyna odczuwać, patrząc na zgubione dziecko, które zmierza prosto do piekła, zaczyna pragnąć, żeby ona została zbawiona. I ty zaczynasz to odczuwać w sobie. Tego nie można wyprodukować w sobie. To się nie da. To przychodzi od Ducha Pańskiego. Dziecko weszło w złe towarzystwo. Dlaczego? Bo ojciec zostawił matkę i ją i poszedł z inną kobietą. Wiecie, takie sytuacje zawsze zostawiają ślad na życiu dzieci. Dzieci najbardziej na tym cierpią. One nie potrafią się przed tym obronić. One nieraz nie potrafią tego zrozumieć. Więc opuściła się w nauce, weszła w złe towarzystwo, zaczęła sięgać po papierosy, alkohol. Zaczęły się nocne imprezy, bywanie w lokalach. Zmierzała prosto do piekła. Matka nie mogła sobie z nią poradzić. I gdyby w tym czasie umarła, wylądowałaby w piekle. I można by sobie zadać pytanie, to dlaczego ten Bóg, który jest miłością, pozwoliłby na to? Przecież On chce zbawienia wszystkiego. Tak. Ale widzisz, On szuka kogoś, kto będzie się przed Nim wstawiał. Jeśli szuka, to znaczy, że potrzebuje. Bo jeśli by nie potrzebował, to by nie szukał. To jest logiczne. Ten wszechmogący i suwerenny Bóg potrzebuje. Potrzebuje i szuka, bo potrzebuje człowieka, z którym będzie chciał się podzielić tym brzemieniem. Wiecie, to sprawia w człowieku, że człowiek zostawia wszystko, zaczyna myśleć tylko o tej jednej rzeczy, jest na tej jednej rzeczy skoncentrowany. Dla mnie to było wołanie serca za zgubionym dzieckiem. Ja nie potrafiłem zostawić to. Oczywiście na siłę mógłbym to zrobić. Mam wolną wolę. Ale w tym stawiennictwie i w tej walce o duszę tego, o życie tego dziecka, o zbawienie tego dziecka, było wiele bólu i wiele łez. I to było jakby z motywacji takiej ojcowskiej miłości. To było tak, jakbym się modlił o własne dziecko. Powoływałem się na śmierć Jezusa. Wiecie, to ja uważam, że to jest dobre. To porusza serce Ojca. Ja mówiłem, Ojcze, Twój Syn umierał za to dziecko na krzyżu i przelewał swoją krew. Nie pozwól, nie dopuść do tego. Ja się domagałem w modlitwie tego. Mówi, nie dopuść do tego, żeby krew Twego Syna poszła na marne w tym. W życiu tego dziecka. Ona wyląduje w piekle, jak umrze. A Ty powiedziałeś, że pragniesz zbawienia wszystkich. Chcesz, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Nie możesz się zaprzeć tego słowa. Taka jest Twoja wola. Nie dopuść do tego. Ochroń jej życie. Chroń ją przed śmiercią, bo kiedy ona umrze, to wyląduje w piekle. Modliłem się, wstawiałem się, płakałem, wołałem, nieraz pościłem, walczyłem. Izajasz 41. Dwudziesty pierwszy wiersz. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. Można by powiedzieć tak. Czy Bóg ma zanik pamięci? Nie. A jednak mówi. Przedstaw mi swoją sprawę, z czym przychodzisz. Podaj dowody, że ja mam odpowiedzieć. Na jakiej podstawie mam odpowiedzieć? Przekonaj mnie do tego, że mam odpowiedzieć, że mam Ciebie wysłuchać. Przekonaj mnie. Przedstaw swoją sprawę. Więc przedstawiłem. Podaj dowody. Podałem. Jego słowo, przelana krew Jezusa i skończone dzieło krzyża. Podałem dowody. Bóg nie mógł się tego zaprzeć. Czy On o tym nie wiedział wcześniej? Wiedział. Bóg nie ma zaniku pamięci. Bóg wie, co powiedział. Bóg wie, co tu jest zapisane. A jednak On oczekuje tego. On szuka człowieka, który stanie pomiędzy nim, a właśnie pomiędzy taką osobą, że przekona go, że ma odpowiedzieć. Przedstawiałem Panu sprawę Marysi w cudzysłowie. Powiedziałem, Panie, Ty widzisz, że to dziecko żyje w odrzuceniu i zmierza prosto do piekła. Ty widzisz, że ona potrzebuje doświadczyć zbawienia. Twój Syn umierał za nią, przelewał swoją krew. To była drogocenna krew Twojego Syna, umiłowanego, jedynego. To była odkupieńcza krew. On umierał też za nią na krzyżu. Tylko, że ona jeszcze tego nie widzi i nie wie. A diabeł zaślepił ją. Dzieliłem się tutaj z wami, kiedy dzieliłem się na temat mocy świadectwa, że Bóg w cudowny sposób odpowiedział na tę modlitwę, dał mi dar spotkania. Mogę jej powiedzieć to, co ona przeżywa, czego doświadczyła. Zadała mi pytanie, czy pani jest jasnowidzem. Powiedziałem, nie, dziecko, nie jestem jasnowidzem. To Jezus Chrystus, który ciebie bardzo kocha, pokazał mi to wszystko, dlatego ci mówię. Ona zaczęła płakać. I potem po jakimś czasie miałem możliwość pójść z nią na takie spotkanie, gdzie słyszała świadectwo. Kto słyszał o Nikki Cruzie? Powiem wam, to był bandzior w Nowym Jorku. Niski człowiek, on był niższy ode mnie. Taki krępy portorykańczyk. Szef bandy w Nowym Jorku, młodych ludzi. Był we Wrocławiu. Pomyślałam sobie tak, to będzie dobre, bo na pewno będzie się dzielił świadectwem. To będzie dobre dla niej, że ona przez świadectwo zobaczy, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Jezusa Chrystusa. Że Bóg ma moc zbawić każdego, kto przez Jezusa przychodzi do Niego. Kto przez Jezusa przychodzi do Niego. Kochani, wstawiennictwo to nie jest tylko modlitwa. To jest dzieło pośrednictwa. W tym przypadku było to dzieło pośrednictwa pomiędzy Bogiem a grzeszną, zgubioną Marysią. Prawdopodobnie ona nie miała żadnej osoby, która wstawiałaby się za nią do Boga. Bóg w cudzysłowie wykorzystał spotkanie przypadkowe w windzie. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w przypadki. I Biblia pokazuje, że nieraz, żeby Bóg odpowiedzieć, musi przygotować pewne okoliczności. Musi poruszyć jakąś osobę, żeby ona gdzieś poszła lub coś zrobiła. Musi poruszyć tą drugą osobę, że akurat w tym miejscu się spotkali. Bóg jest Bogiem. Tam nie ma przypadków. Więc Bóg szukał kogoś, kto stanie w tym wyłomie za Marysią i będzie do Niego wołał o jej duszę. Zastanawiałam się, Boże, dlaczego użyłeś mnie? Myślę, że jedną z przyczyn, że użył mnie, było to, że na początku mojego nawrócenia kiedyś Pan przemówił do mnie i wiedziałem, że On mi daje szczególne serce dla młodych ludzi. Ja dziś wiem, że nad moim życiem jest takie namaszczenie ojcostwa od Boga i widzę, jak to nieraz działa dla młodych ludzi. Więc myślę, że to był jedna z przyczyn, może tylko ta, nie wiem. Ale Bóg zawsze szuka sposobu, żeby zbawić człowieka. Szuka kogoś, kto stanie jako pośrednik pomiędzy nim a zgubionym, cierpiącym człowiekiem. Szuka kogoś, przez którego jakby wyegzekwuje od wroga skończone dzieło odkupienia. Widzicie, po upadku pierwszych ludzi ludzkość potrzebowała kogoś, kto byłby pośrednikiem między nimi a Bogiem w celu pojednania. Żaden człowiek nie byłby w stanie stanąć przed świętym Bogiem, bo wszyscy byli grzesznikami. Zaczęli się rodzić z naturą grzesznika. Potrzebowali też kogoś, kto stanąłby pomiędzy nimi a szatanem w celu oddzielenia i wyrwania ich spod łap diabelskich. Ciemność nie usunie ciemności. To jest niemożliwe. Więc musiał przyjść Bóg człowiek, czysty i święty, Jezus Chrystus. W jednej osobie. Musiały nastąpić dwie rzeczy. Po pierwsze, pojednanie z Bogiem. po drugie oddzielenie, wyrwanie z królestwa szatana. Jezus był doskonałym wykonawcą tego. Był naszym wstawiennikiem i pośrednikiem, stanął pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pojednał nas z Ojcem, biorąc na siebie nasz grzech i wszelką karę za ten grzech. Chcę wam coś powiedzieć. Dobrze jest nieraz poświęcić trochę czasu, żeby rozważyć to. Bo kiedy prawda z krzyża dotknie twojego serca, to zrozumiesz, jak bardzo Bóg cię ukochał. I będziesz mieć doświadczenie tej miłości. To nie jest sprawa, że ktoś przyjdzie i cię przytuli i mówi, o fajny jesteś. Ja wiem, że przez przytulenie może Boża miłość może wlać się jakby w serce człowieka. Ja tego doświadczałem, kiedy Bóg mnie w tym używał. Widziałem to. Jezus stanął także pomiędzy szatanem a człowiekiem, wyrywając go z królestwa ciemności, pokonując diabła i odbierając mu klucze śmierci i piekła. On jest doskonałym pośrednikiem i doskonałym wstawiennikiem. Wiecie, to nie była tylko jego modlitwa, to było dzieło. To było dzieło pośrednictwa i wstawiennictwa, które przyniosło nam odkupienie i wybawienie. W jaki sposób Jezus się modlił? Hebrajczyków 5:7 mówi, zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania. I dla bogobojności został wysłuchany. Posłuchajcie mnie, dla bogobojności został wysłuchany. Dla bogobojności. Wiecie, co to znaczy? Że jeśli chcesz widzieć więcej odpowiedzi na swoje modlitwy, musisz zrozumieć, czym jest bojaźń Boża i nauczyć się żyć nią. Możesz dojść do miejsca przyjaźni z wszechmogącym Bogiem. To jest możliwe. Ale mądrość z nieba udzieli ci w tej mądrości, że będziesz miał szacunek do Boga, bo On jest Bogiem, a ty jesteś stworzeniem. Ta mądrość udzieli ci tej mądrości, że nie będziesz przekraczał pewnej granicy, bo będziesz żył w bojaźni Bożej, a jednocześnie mając świadomość, że jesteś bardzo kochany i akceptowany. Będziesz mieć świadomość, że zapłatą za grzech zawsze jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie. To nie będzie wiedza w twojej głowie. To będzie coś osobiste, doświadczenie. Że z miłości do takiej osoby nie zrobisz pewnych rzeczy. Z miłości do tej osoby pewne rzeczy zaczniesz robić. W modlitwie czy w stawiennictwie my nie musimy niczego wytwarzać. Ani pojednania, ani uwolnienia, czy uzdrowienia, ani zwycięstwa. To się dokonało ponad 2000 lat temu na krzyżu. Wielu tego nie rozumie. Jezus umierając powiedział tak, wykonało się. Pojednanie z Ojcem, wykonało się. Uwolnienie i uzdrowienie, wykonało się. Zwycięstwo nad szatanem, wykonało się. Dzisiaj Jezus potrzebuje człowieka, który będzie go reprezentował na ziemi i poprzez którego może zamanifestować swoje zwycięstwo nad szatanem, przynosząc pełnię odkupienia. Głowa bez ciała nic nie zrobi. Ciało bez głowy? Trup. Trup duchowy. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Głowa jest połączona z ciałem. Głowa jest w niebie, ciało jest na ziemi. Ciało to Kościół. Potrzebujemy sobie uświadomić, że jesteśmy ciałem Chrystusa na ziemi, że Kościół jest Jego ciałem na ziemi i poprzez to ciało Jezus dalej chce czynić to, co czynił, chodząc po tej ziemi. Bóg Ojciec, który jest pełen miłosierdzia, On potrzebował człowieka, wstawiennika i pośrednika i tą osobą był Jezus, Jego Syn. Dzisiaj Jezus potrzebuje ludzi i tymi osobami jesteśmy my, Jego Kościół. Jezus powiedział, jak Ojciec mnie posłał, tak teraz ja was posyłam. Wstawiennictwo to jest rozszerzenie posługi Jezusa poprzez Jego ciało, poprzez Kościół. Przez tę posługę Kościół pośredniczy między Bogiem a zgubioną i cierpiącą ludzkością. To jest dzieło. To nie jest tylko modlitwa sama. To jest dzieło. Jest pytanie, czy pośredniczy. I chcę wam powiedzieć, to jest ważne pytanie. I ja wierzę, że każdy z nas musi sobie zadać to pytanie, Boże, czy ja pośredniczę? Jeśli nie, dlaczego? Szukałem człowieka. Jeśli Kościół nie pośredniczy, nie wypełnia woli głowy. W takim Kościele objawia się brak mocy, łaski, króluje religia i prawo. Kiedy mówię o Kościele, mam na myśli wierzących ludzi, nowonarodzonych. Kościół jest powołany przez Jezusa Chrystusa do manifestacji Bożego Królestwa na ziemi. Ma reprezentować Jezusa Chrystusa i Jego służbę na ziemi. Zostaliśmy posłani, aby być pośrednikami między Bogiem a zgubionymi ludźmi. Jest pytanie, czy On dzisiaj może na mnie liczyć? Nie jutro, bo dzisiaj nie mam czasu. Nie jutro. Kiedy myślę o tym spotkaniu w windzie, wiecie, z parteru na piąte piętro, ile winda może jechać? Kilkanaście sekund, prawda? To wystarczyło jemu. Jemu to wystarczyło, żeby poruszyć moje serce, żeby złożyć coś na moim sercu. Jemu to wystarczyło. Czy dzisiaj On może liczyć na mnie? Czy dzisiaj, czy ja jestem otwarty na takie rzeczy? Czy jestem otwarty na to, że kiedy coś widzę, sytuację, człowieka, czy jestem otwarty, żeby Bóg złożył na mnie to brzemię i żebym mógł z Duchem Świętym rozpocząć to dzieło, z Duchem Świętym. W ciele to nigdy nie zadziała i nigdy nie przyniesie owoców. Nigdy. To namaszczenie łamie jarzmo. Czyli manifestacja Ducha Bożego. To Duch Święty prowadzi w tym. Tego nie możesz sobie wyprodukować, nawet żebyś chciał czy chciała. To się nie da, bo to będzie coś sztucznego. To jest coś, co przychodzi od Niego. To jest coś, czym On się dzieli. Coś, co Jemu leży na sercu, a Jemu leży na sercu zbawienie wszystkich, że On się dzieli swoim pragnieniem z Tobą. I Ty nagle masz to pragnienie Jego. My częściej myślimy o sobie, o zaspokajaniu siebie, swoich marzeń, pragnień, nieraz nawet pożądliwości, niż o tych, którzy idą na wieczne zatracenie, którzy żyją pod diabelską niewolą i są pod panowaniem Królestwa Ciemności. Częściej mówimy, Panie daj, Panie zrób, niż Panie użyj mnie, Oddaję się Tobie. Co chcesz, abym zrobił, Panie, dla Ciebie? My częściej szukamy ręki Boga niż Jego oblicza, Jego woli. Chcę Wam powiedzieć, to jest życie, to jest taki czysty egoizm. To nigdy nie znajdzie akceptacji w Jego oczach, w sercu Bożym. To musi się zmienić w życiu ludu Pańskim, dlatego, że takie życie nie jest istotą chrześcijaństwa. Jezus tak nie czynił. On przyszedł, żeby dać siebie, złożyć siebie na ofiarę. Za ciebie, za mnie, za każdego, kto chodzi po tej ziemi. On nie przyszedł, żeby brać. On przyszedł, żeby dać, żeby dawać. Powiem wam, Pan obiecał zaspokoić wszelką potrzebę, gdy my idziemy w posłuszeństwie za Nim, aby wypełnić Jego wolę. Tak jest napisane. A więc nikt z tych, którzy służą Panu, nie musi koncentrować się na sobie. Tacy wiedzą i widzą Jego ochronę, Jego przychylność, Jego błogosławieństwo nad swoim życiem. Oni nie muszą o to zabiegać. Oni to widzą. Wiecie, dlaczego nie muszą zabiegać? Widzisz, to jest sprawa przymierza. Przymierze polega na tym, że ja oddaję się do dyspozycji Jemu, bo On ma potrzebę. Więc kiedy ja mam potrzebę, On ją zaspokaja. To jest bardzo proste. Na tym polega przymierze. Przymierze nigdy nie jest jednostronne. Nigdy. Jezus został posłany przez Ojca i w posłuszeństwie poszedł. Dlatego miał władzę i autorytet samego Boga nad wrogiem. Jego słowa były słowami samego Boga. On reprezentował Boga na ziemi. Był z Nim jedno. Jezus nie wykonywał swoich dzieł. On wypełniał wolę Ojca. Jest bardzo prosta zasada w autorytecie. Posłany posiada autorytet i władzę wtedy i tylko wtedy, kiedy reprezentuje tego, którego posłał. To inaczej nie działa. Jeszcze raz to powtórzę. Posłany posiada władzę i autorytet wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentuje posyłającego, bo występuje w jego imieniu. Inaczej to nie działa. Kościół jest posłany. Jeśli wykonuje wolę posyłającego, będzie widział manifestację Królestwa Bożego. Jezus dał swojemu Kościołowi władzę i autorytet nad wrogiem i moc Ducha Świętego. Powiem wam, nic więcej nie potrzebujesz do tego, żeby Królestwo Boże się poszerzało, żebyś ty mógł być użyty w poszerzaniu Królestwa. Niczego więcej nie potrzebujesz. To zostało już dane. My jako Jego ciało, jako Kościół, Jego ciało na tej ziemi mamy reprezentować Jezusa. Jeśli będziemy to czynić, będziemy działać w autorytecie Jezusa, to On będzie potwierdzał swoje słowo, będzie objawiał swoją moc, nieraz nawet w znakach i cudach. Co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla Ciebie, dla mnie? Mamy reprezentować Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi, po to jesteśmy posłani. Mamy być Jego głosem, Jego rękami, nogami, Jego sercem. Mamy być jedno z Nim. Często modlę się taką modlitwą. Panie, spraw, żebyś to Ty patrzył przez moje oczy. Spraw, żebyś to Ty mówił przez moje usta. Spraw, Panie, żebyś to Ty dotykał przez moje ręce i kochał przez moje serce. Bardzo często modlę się taką modlitwą. Kiedy szukam Jego oblicza i chcę widzieć to więcej, 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 modlę się taką modlitwą. to przez modlitwę przychodzi, bo mam pragnienie, bo wiem, że jest więcej. Powinniśmy iść i czynić to, co On by uczynił w danej sytuacji. Oczywiście powinniśmy być otwarci na to, jak Duch Święty będzie nas prowadził. My nie mamy reprezentować siebie i swojej mocy, ale Jego i Jego moc. W tej służbie zawsze musimy pamiętać, Jezus jest zwycięzcą. Amen? My już nie musimy zwyciężać w tym sensie, co On. On już tego dokonał. Wróg został pokonany przez Niego. Nieraz słyszę, jak wierzący, którzy są wiele lat temu narodzili się na nowo, słyszę, jak mówią, módl się za mnie, bo mam taką diabelską presję ciągle o tych demonach i tym. Ja wiem, że to jest potrzebne wiedzieć, jak to królestwo diabelskie funkcjonuje. Powiem wam coś. Kiedyś rozmawiałem z pewnym wierzącym, który powiedział mi tak. Wiesz, modlitwy takich bardzo katolickich ludzi za mnie i za moją rodzinę przyniosły mi nieszczęście. Ja powiedziałem, wiesz dlaczego? Bo w to uwierzyłeś. Bo w to uwierzyłeś. Kiedyś byliśmy z żoną na wyjeździe, na posłudze i zaprowadzili nas do pokoju. Dali nam pokój do spania. Była wersalka rozkładana. Nad wersalką był taki kilim wisiał prawie na całą ścianę i na całym tym kilimie były szpileczkami poprzepinane obrazki. Myśmy weszli do tego pokoju, uśmiechnęliśmy się. Mnie to nie przeszkadzało dobrze spać. Mojej żonie też nie. Wiecie, co daje diabłu najwięcej mocy? Złe myślenia. Niewłaściwe myślenie. To daje jemu największą moc. My mamy manifestować w tej służbie Jego zwycięstwo i egzekwować je na wrogu. Mamy związywać wszelkie demoniczne moce, które trzymają ludzi w mocy diabła i zasłaniają im światło Ewangelii o chwale Pana Jezusa, jedynego i cudownego Zbawiciela. To jest tutaj zapisane. Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale naszego Pana. To Bóg zaślepia. To nie to, że światła nie ma. Światło jest. Są tacy, którzy je widzą i są tacy, którzy jego nie widzą. Dlaczego? Bo są zaślepieni. To nie tak, że Bóg zasłonił im. To Bóg tego świata im zasłonił. Że nie widzą prawdy Ewangelii. I ci, którzy wiedzą troszkę więcej, powinni właśnie ściągać tą zasłonę poprzez dzieło wstawiennictwa. Moja modlitwa i to wstawiennictwo za Marysię, tak ją nazywam, uwolniło dla niej dzieło odkupienia, które dokonało się na krzyżu. To się dokonało ponad 2000 lat temu. Modlimy się i idziemy w Jego imieniu, nie w naszym własnym. Działamy w Jego autorytecie, a nie swoim własnym. Jesteśmy w tym z Nim jedno. I tutaj widzimy współpracę Boga z człowiekiem. Jego dzieło krzyża, posłuchajcie mnie, Jego dzieło krzyża dało moc moim modlitwom, a moje modlitwy uwolniły Jego moc i Jego dzieło odkupienia dla człowieka potrzebującego. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest ważne, to jest klucz. Jego dzieło krzyża dało moc moim modlitwom, a moje modlitwy uwolniły Jego moc i Jego dzieło odkupienia dla potrzebującej osoby. Moje działanie w posłuszeństwie rozszerza Jego działanie. Jego działanie daje siłę i moc mojemu działaniu. To jest partnerstwo i współpraca z Duchem Świętym. To jest partnerstwo z Bogiem. Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Nieraz nie wystarczy sama prośba do Boga Ojca. Modlitwa i wstawiennictwo bardzo często połączone jest z duchową walką, ze zmaganiem się z mocami ciemności, po to, żeby wyegzekwować zwycięstwo Golgoty na wrogu. Na krzyżu wykonało się i to jest fakt dokonany, ale potrzeba człowieka, który weźmie to dokonane zwycięstwo i w wierze zacznie walczyć, zmagać się z siłami ciemności, aż do przełamania jego demonicznej mocy, która trzyma w niewoli ludzką duszę, czy ludzkie dusze, nieraz ciała, po to, żeby uwolnić dla potrzebującej osoby to, co już się dokonało na krzyżu. Modlitwa i wstawiennictwo zawsze ma dwa oblicza. Jedno to jest współczucie. Współczucie jest owocem miłości Boga. To jest współczucie, troska, płacz z tymi, którzy płaczą. To jest taki głęboki ból z powodu tego, co się dzieje w życiu ludzi. Ale chcę wam powiedzieć, że same łzy nie wystarczą, one niczego nie zmienią. Łzy niczego nie zmienią. Drugie oblicze to jest święty gniew. Złość na wroga, który bezprawnie przychodzi, żeby okłamywać, kraść, zabijać i niszczyć. A więc nie możemy oddzielać wstawiennictwa, tej modlitwy i wstawiennictwa od duchowej walki. Nie tocząc duchowego boju, często marnujemy czas i tracimy wiarę. W wielu przypadkach przyczyną problemu jest sfera duchowa demoniczna. Nie mówię, że w każdym, mówię w wielu. Ale niewiedza w tym temacie, ignorancja to są poniesione koszty bez efektu i odpowiedzi. Co Boże Słowo mówi? Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze znane. To mówił Paweł. I mówił to do wierzących ludzi. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze znane. Więc musisz znać zamysły wroga. Wróg zawsze zdobywa przewagę nad tymi, którzy są nieświadomi jego sposobów działania albo nad tymi, którzy go ignorują. On może nieraz zdobyć chwilową przewagę także nad tymi, którzy są sługami Pana oraz chodzą w jego posłuszeństwie i zakładają Królestwo Boże. Pamiętacie, co Paweł kiedyś napisał w liście do Tesaloniczan? Napisał tak: chcieliśmy przyjść do was. Ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Czy Paweł nie chodził w woli Bożej? Chodził w woli Bożej, amen. Był sługą Boga? Był. Chciał gdzieś iść, bo gdzieś miał poruszenie. Raz, szatan przeszkodził. Za jakiś czas drugi raz, znowu nie poszedł. Dlaczego? Bo szatan mu przeszkodził. Jaka jest z tego lekcja? Czy on co, zgrzeszył, wyszedł z woli Bożej, że szatan się dobrał do niego? Nie. Paweł w swoim życiu wygrał więcej bitew niż przegrał. W tym miejscu przegrał dwie potyczki. A więc on może coś, diabeł może coś zrobić wbrew woli Bożej. I często to robi. Niektórzy myślą, że szatan nie może nic zrobić bez Bożego przyzwolenia. To nie jest, kochani, ostateczną prawdą. Ziemia została przekazana Adamowi i to od Adama zależało, co się będzie dziać na ziemi, a nie od Boga. Adam utracił otrzymaną od Boga władzę i autorytet nad ziemią na rzecz szatana, który stał się Bogiem tego świata. Ale przyjdzie dzień, kiedy ta dzierżawa diabła się skończy nad tą ziemią. Halleluja. Amen? Powiem wam, każdy dzień to jest o jeden dzień bliżej. Każdy miniony dzień to jest jeden dzień bliżej. i jego dzierżawa tutaj skończy się. Ktoś mi zadał pytanie kiedyś, to dlaczego Bóg dzisiaj z tym nie może skończyć? Czy nie mógłby? Mógłby. Problem w tym, że wielu wylądowałoby w piekle razem z Nim. Mógłby. Bóg zbyt mocno kocha człowieka. Zbyt mocno go kocha. Póki co jesteśmy na wojnie. Jest w tym dobra wieść jest taka, że zwycięstwo jest zagwarantowane. Wróg został pokonany. Zwycięstwo zostało zagwarantowane nam. Każdy z nas, posłuchajcie mnie, każdy z nas sieje myśli, słowa i uczynki. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi jest siewcą. Sieje myśli, sieje słowa i sieje uczynki. I każdy zbiera swój plon w obfitości. To jest duchowe prawo, które stworzył Bóg i nie cofnie go dla nikogo. Ani dla ciebie, ani dla mnie. Każdy człowiek sieje myśli, słowa i uczynki. I każdy będzie zbierał swój plon. Myślicie, że diabeł nie zna tego prawa? Bardzo dobrze go zna. To dlatego zaczyna od myśli. Bo kiedy tam zdobędzie przewagę, to zamieni to w słowa, a potem w uczynki. On nie jest głupi. Niech nikt z nas tak nie myśli, bo to jest ignorancja. On nie jest głupi. Ale ty i ja mamy wolną wolę i wybieramy, więc każdy człowiek może żyć jak chce. Wróg doskonale zna te prawa, zasady, wykorzystuje dla swoich celów. Więc potrzebujemy, kochani, pamiętać, że jako chrześcijanie, jako wierzący, jako ciało Chrystusa, jako członki Jego ciała tutaj na ziemi, jesteśmy na wojnie. Mamy być żołnierzami. Zmagamy się nieraz z mocami ciemności. Mamy poddawać się Bogu i przeciwstawiać się diabłu. I tego za nas nikt nie zrobi, nawet sam Pan Jezus. Mamy deptać po wrogu i sprawować nad nim władzę. Mamy wyganiać demony i uzdrawiać chorych. Mamy autorytet do związywania i rozwiązywania. Mamy broń, aby zniszczyć każdą twierdzę wroga. Mamy broń. Jeśli Kościół nie zacznie używać otrzymanej władzy i autorytetu nad wrogiem i mocy Ducha Świętego po to, żeby egzekwować na pokonanym wrogu dzieło krzyża, czyli odkupienia, zawsze będzie słaby. Nie będzie miał mocy, nie weźmie dziedzictwa, nie założy królestwa, będzie walczył o przetrwanie. Będzie walczył tylko o to, żeby przetrwać. Ta prawda dotyczy każdego wierzącego, więc także ciebie i mnie. A więc my, którzy mamy jakby większe poznanie, mamy wziąć na siebie brzemiona słabszych, pomóc im. Mamy przez to dzieło wstawiennictwa, pośrednictwa, mamy uwolnić nad nimi dziedzictwo krzyża, mamy ich nauczać, pomóc im dojść do dojrzałości. Jest, kochani, Boża zasada, bardzo ważna i bardzo prosta. Daj to, co masz, a będziesz wzrastać. Każde Boże dziecko coś ma z nieba. Jeśli narodziłeś się z Boga, coś masz. Przynajmniej masz jedno świadectwo tego, co Bóg dla ciebie zrobił. Jeśli się narodziłeś z Boga, to masz świadectwo żywego słowa w sobie. Daj to, co masz. Zawsze będziesz wzrastać. Niektórzy z was słyszeli z moich ust. Wiele lat temu Bóg powiedział do mnie: idź i ucz mój lud wiary. Ja powiedziałem: wiary, Panie, ja sam jej potrzebuję, a Ty jeszcze mówisz, że mam ją uczyć? To co ja im dam? A Pan powiedział: daj to, co masz. A ja powiedziałem: to jest prawie nic. A Pan mówi: daj to, co masz. I ja się spierałem długi czas. I to tak by napierało, ciągle na mnie wracało, wracało, wracało. Więc powiedziałem tak: dobrze, Boże, zacznę to robić, ale to będzie Twoja odpowiedzialność za wyniki tego. I zacząłem się śmiać, bo ja wiedziałem po ludzku, że z tego nic nie będzie. A dzisiaj niektórzy mi zazdroszczą. Ale powiem wam, jak to przyszło. Zacząłem dawać w posłuszeństwie to, co otrzymałem. To malutkie ziarenko. Więc jest Boża zasada. Zacznij dawać to, co masz, będziesz wzrastać. Jako Kościół mamy przynieść wolność jeńcom. Wiecie, dlaczego Pan chce to czynić? Pragnie zbawienia i wolności każdego. Pan mówi: szukam człowieka, szukam człowieka. O mój Boże, szukam człowieka. Jakiego człowieka, Boże? Jeśli myślisz sobie tak: o nie, to nie jest dla mnie, to jest zbyt duże dla mnie, albo: nie, nie, ja muszę troszeczkę bardziej wzrosnąć, być bardziej czysty, święty i tak dalej. Nie myślisz w Boży sposób. Bóg nie szuka doskonałego naczynia, bo wie, że takiego tutaj nie znajdzie na ziemi. Doskonałym naczyniem był tylko Jezus Chrystus. Bóg mówi: szukam człowieka. Szukam kogoś, na kogo będę mógł złożyć to brzemię, to, co odczuwam. Okej. Powstańmy, będziemy się modlić. Ja tego tematu jeszcze nie skończyłem. Myślę, że jeszcze dwie sesje potrzebuję. Tak myślę. Ale chciałbym, żebyśmy w swoich sercach zrozumieli, kochani, istotę chrześcijaństwa. Istotę. Istotą życia chrześcijanina to jest tak poddać się Bogu, żeby On przeze mnie mógł zrobić to, co chce. To nie jest patrzenie na siebie. Jeśli jesteś zapatrzony w sobie, w siebie, w swoje słabości, niedoskonałości, jeśli jesteś tylko na tym skoncentrowany, to źródło żywej wody w tobie staje się morzem martwym. To źródło żywej wody w tobie staje się morzem martwym. Martwa woda za jakiś czas zaczyna cuchnąć, bo nie ma przepływu, nie ma wypływu, więc cuchnie. Byliście kiedyś nad takim bajorem, które już cuchło? Nieraz już rybki pływały brzuchem do góry. Śmierdziało to wszystko. O, Panie Jezu. Kochani, to jest bardzo proste. Możesz powiedzieć tak: Jezu, Ty oddałeś swoje życie za mnie, ja dzisiaj oddaję swoje życie Tobie. Jakkolwiek to ma wyglądać. Tu nie chodzi, że to się spinasz i będziesz się kontrolował. Nie. Tu chodzi o to, że rozumiesz Boże działanie, że Bóg tak działa i jesteś otwarty na to, że nieraz Bóg Cię postawi w sytuacji, że będzie, przyjdzie i dotknie Ciebie, a Ty przez zrozumienie podejmiesz to i wraz z Duchem Świętym zaczniecie. Wraz z Duchem Świętym nie w ciele. To nie są duszewne czy cielesne wysiłki. To się dzieje mocą Ducha Pana. To się dzieje tylko mocą Ducha Bożego. On potrzebuje, On szuka człowieka. On szuka człowieka. On szuka człowieka. On szuka człowieka. W roku śmierci króla Uzjasza widziałam Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszach stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w lęku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Grzeszny człowiek stanął przed świętym Bogiem. Bóg oczyścił go. I Bóg powiedział: kogo mam posłać? Potrzebuję człowieka. Potrzebuję człowieka. I on powiedział: poślij mnie. To jest oddanie się do dyspozycji Bogu. Porozmawiaj z Panem teraz. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Jego miłość jest tak wielka, że On pragnie dotrzeć do każdego. Do każdego, do każdego. Pan mówi: szukam człowieka. Szukam człowieka. Potrzebuję go. Potrzebuję go. Chcę wam powiedzieć, Bóg odpowiada na modlitwy wstawiennicze. Problem jest w tym, że ludzie nie widzą odpowiedzi za dzień czy za dwa i rezygnują. Byłem kiedyś we wspólnocie takiej i chodziliśmy takimi małymi zespołami po osiedlu. Zdecydowaliśmy się na to. W wolnym czasie, częściej po południu, pod wieczór, chodziliśmy i modliliśmy się. I wołaliśmy do Pana o zgubione dusze. I wspólnota zaczęła rosnąć. Zradzaliśmy ich dla Królestwa. Będziemy o tym mówić za 2 tygodnie więcej. Zaśpiewamy dla Pana.